Szanowni Państwo, zaczynamy kolejny panel poświęcony metodom i działalności Służby Bezpieczeństwa. Jako pierwsza zaprezentuje swój referat pani doktor habilitowany Cecylia Kuta z oddziału IPN w Krakowie i Uniwersytetu Jana Pawła II. Dotyczył on będzie działania SB wobec drugiego obiegu wydawniczego na wybranych przykładach. Pani profesor, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, analizując funkcjonowanie komunistycznego aparatu represji w latach 1975-1990, nie sposób pominąć niezwykle istotnego aspektu, jakim są działania komunistycznych tajnych służb wobec drugiego obiegu wydawniczego. Moje dzisiejsze wystąpienie ma charakter syntetyczny, podsumowujący dotychczasowe badania, ustalenia, ale też na podstawie wybranych przykładów postaram się Państwu ukazać ten mechanizm funkcjonowania tychże służb. Jak widzimy na slajdzie numer 2, tutaj pozornie moglibyśmy zerknąć, że wszystkie te aspekty, które tutaj są uwidocznione w owej chmurze wyrazów, zarówno działania, formy represji stosowane przez Służbę Bezpieczeństwa, w całym tym okresie funkcjonowania drugiego obiegu wydawniczego w PRL, czyli w latach 1976-90, nie były równomierne. Te akcenty Służba Bezpieczeństwa do innych aspektów przywiązywała wagę. Nastawienie komunistycznego aparatu represji do niezależnego obiegu wydawniczego zmieniało się wraz z sytuacją polityczną. Realizowanie działań operacyjnych, dobór metod i środków pracy operacyjnej uzależniano wręcz od aktualnej sytuacji politycznej i też perspektywy politycznej. W stosunku do działaczy drugiego obiegu stosowano te same formy, tą samą taktykę nękania, straszenia, zatrzymań, oskarżeń, jak i wobec działaczy opozycji. Warto tutaj też wspomnieć, że całe funkcjonowanie i wszelkie metody, środki używane w zwalczaniu drugiego obiegu w relacji Służby Bezpieczeństwa do drugiego obiegu wydawniczego dostosowane były do zmieniającej się sytuacji. Mam na myśli tutaj sytuację związaną z kolejnymi etapami, które w historiografii dzielimy na kolejne etapy rozwoju tegoż drugiego obiegu, czyli lata 1976-1980, później kolejny etap 1980-81, okres 16 miesięcy funkcjonowania legalnej Solidarności i kolejny trzeci etap po 13 grudnia 1981 roku. I w tych kolejnych etapach postaram się tutaj przybliżyć te najważniejsze aspekty, najważniejsze elementy. Jak pierwszy okres, o którym mówimy, to są te lata 76-80. W tymże początkowym okresie Służba Bezpieczeństwa stosuje właśnie taktykę nękania, straszenia, zatrzymań, fałszywego oskarżania, rewizji, przesłuchań, ale też prowokacji. Jest to ta sama taktyka, którą stosują funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wobec działaczy opozycji, jak też działaczy drugiego obiegu wydawniczego. Brak zdecydowanego uderzenia w powstający ruch wydawniczy stanowił element ogólnej strategii kształtującej się wówczas opozycji i wpisywał się w zasadę, którą możemy streścić pokrótce z zasadą bądź też strategią lepiej kontrolować niż likwidować. W myśl tej zasady działania komunistycznego aparatu represji prowadzone w drugiej połowie lat 70. przeciwko opozycji koncentrowały się na tak zwanej profilaktyce i zdobywaniu informacji. Starano się przede wszystkim rozpoznać zasięg drugiego obiegu i próbowano go kontrolować. Punktem wyjścia do tychże działań była instrukcja, słynna instrukcja 006/70 dotycząca pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa. Realizując zawarte w tejże instrukcji wytyczne przeciwko poszczególnym oficynom wydawniczym, pismom konkretnym też tytułom, zakładano słynne SOS-y czy SOR-y, czyli sprawy operacyjnego sprawdzenia bądź sprawy operacyjnego rozpracowania. W tymże pierwszym okresie w latach 76-80 w ramach spraw inwigilowano przede wszystkim najważniejsze zespoły wydawnicze, tytuły, które ukazują się poza zasięgiem cenzury. W większości przypadków podstawą do wszczęcia tychże działań operacyjnych był zwykle donos osobowego źródła informacji bądź też pozyskanie egzemplarza bezdebitowego czasopisma bądź bezdebitowej książki. I warto tutaj wspomnieć, zaznaczyć, że rozpracowaniem niezależnej działalności wydawniczej na szczeblu centrali zajmował się Departament III MSW, a w terenie oczywiście jego odpowiedniki, czyli Wydziały III Komend Wojewódzkich MO, a następnie również Wydziały III-1. Kontrolowanie przez Służbę Bezpieczeństwa niezależnej działalności wydawniczej w pierwszym okresie nie było trudne, głównie ze względu na w tym wypadku niewielką liczbę ukazujących się pism. Przykładem działań służb bezpieczeństwa w tym czasie są chociażby działania podejmowane wobec wydawnictwa imienia Konstytucji 3 maja. O tym przypadku będę jeszcze w dalszej części mojego wystąpienia mówić. To jest też przypadek znany, gdzie w tymże wydawnictwie w wyniku działań operacyjnych umieszczono, czy też zdecydowano o tym, że wpływ na kształtowanie profilu wydawniczego będzie miał tajny współpracownik Jan Lewandowski, czyli Paweł Mikłasz, drugi tajny współpracownik Anka, czyli Ryszard Nowak. W ramach tychże działań podejmowanych wobec oficyny używano też techniki operacyjnej, czyli zakładano podsłuch telefoniczny w mieszkaniach m.in. przy ulicy Fałata, Kniewskiego. Kolejnym przykładem działań, oczywiście też realizowanym w późniejszym okresie, tak wyprzedzając dalszą część wypowiedzi, były działania podejmowane wobec krakowskiej oficyny studentów, gdzie w wyniku również działań operacyjnych służb bezpieczeństwa przekazano kierownictwo tejże oficyny w ręce agenta służb bezpieczeństwa, w ręce tajnego współpracownika Monika Waldek, czyli Henryka Karkoszy, w którym to też wydawnictwie ulokowany był inny agent służb bezpieczeństwa, również mający wpływ na kształtowanie profilu wydawniczego, czyli Lesław Maleszka. Ich rola w inwigilacji, tutaj szeroko mówiąc, i tej krakowskiej oficyny studentów, później wydawnictwa KOS, a w kolejnym okresie jeszcze oficyny literackiej, była niezwykle istotna. Na tyle istotna, że właściwie powiedzielibyśmy kolokwialnie z usług tychże agentów Służba Bezpieczeństwa korzystała bardzo szeroko, używając ich do inwigilacji krakowskiego drugiego obiegu wydawniczego, rodzącego się wówczas, czyli między innymi do redakcji Merkuriusza krakowskiego i światowego, innych grup poligraficznych, zarówno w tym początkowym okresie, jak i także w późniejszym czasie. Jeśli mówimy procentowo, prawda, o tym stopniu inwigilacji w tym pierwszym okresie funkcjonowania drugiego obiegu, to według szacunków służb bezpieczeństwa w tymże czasie przejmowano około 20-25% całości nakładów. Poprzez osobowe źródła informacji w 1978 roku przejęto między innymi całość nakładów skierowanego do korportażu na terenie zakładów między innymi ówczas noszących nazwę Karola Świerczewskiego czy Nowotki w Warszawie. A w lipcu 1978 roku nie dopuszczono do korportażu specjalnego numeru robotnika, w którym to numerze pisano, bądź też nawiązywano do robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Podczas jednego z przeszukań zabrano cały nakład liczący 3000 egzemplarzy. W kolejnym okresie, czyli okresie narodzin Solidarności, tuż po powstaniu Solidarności, okresie funkcjonowania drugiego obiegu i też tutaj taktyki bezpieki wobec tegoż drugiego niezależnego ruchu wydawniczego, nastąpiła zmiana strategii działań służb bezpieczeństwa. Oczywiście okoliczności sprzyjały rozwojowi nielegalnej w języku operacyjnym służb bezpieczeństwa poligrafii, co też powodowało, że zmieniono ową strategię działań. Prasa związkowa, liczne biuletyny, czasopisma ukazywała się niemal jawnie. Stąd też służba bezpieczeństwa nie miała trudności z ustaleniem zarówno nazwisk członków redakcji, tym bardziej też, że one pojawiały się w stopkach redakcyjnych. W tym czasie nie podejmowano działań w kierunku likwidacji tytułów, ani też nie represjonowano prasy związkowej. Rzadziej też sięgano do stosowanej wcześniej formy, takie jak przesłuchania czy rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Ale poprzez osobowe źródła informacji, poprzez agenturę, usiłowano wpływać na profil, na treść publikacji. Próbowano ograniczać ich zasięg, przejmując znaczne ilości nakładów oraz utrudniać funkcjonowanie niezależnej poligrafii, kontrolując chociażby napływ sprzętu drukarskiego z zagranicy, blokując dostęp do papieru i innych maszyn. Sami funkcjonariusze wówczas też przyznawali, że ich praca była efektywniejsza w tym okresie do sierpnia, ponieważ, jak pisano, świadczy o tym fakt, że w okresie fali strajków w lipcu i sierpniu figuranci prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa Spraw nie zdołali zrealizować praktycznie żadnych szkodliwych inicjatyw. To jest punkt widzenia Służby Bezpieczeństwa. Później oczywiście ta sytuacja się zmieniła. W MSW rozważano wówczas różne koncepcje działań mających ograniczyć wpływ niezależnego ruchu wydawniczego. W zatwierdzonym przez MSW w czerwcu 1981 roku planie działań zalecano rozpoznawanie nielegalnych punktów poligraficznych, kadry technicznej, tychże punktów zespołów redakcyjnych, kolporterów i miejsc magazynowania druków, ale też likwidowanie rozpoznanych punktów poligraficznych, prowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z osobami zaangażowanymi w nielegalną działalność wydawniczą oraz inicjowanie działań represyjnych. Efektem tak zwanych czynności profilaktyczno-ostrzegawczych i działań represyjnych miało być ustalenie i postulowanie żądań likwidowania zbiorów prywatnych, zbiorów organizacji związkowych oraz studenckich zawierających literaturę i prasę o treściach antypaństwowych, antyradzieckich oraz pozbawioną debitu komunikacyjnego w PRL. Wszystkie koncepcje i plany działania służb bezpieczeństwa wobec niezależnego obiegu wydawniczego skupiały się przede wszystkim wówczas na obserwacji, zbieraniu informacji i tą zebraną wiedzę bezpieka wykorzystała w następnym czasie po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak zatem wyglądały działania służb bezpieczeństwa po 13 grudnia 1981 roku? W tym czasie bezpieka wspólnie z zarządem II Sztabu Generalnego Wojska, Wojskową Służbą Wewnętrzną przystąpiła do intensywnego zwalczania drugiego obiegu. Służby wojskowe, niezależnie od bezpieki, rozpracowywały podziemie wydawnicze, sieci kolportażu, ale także konspiracyjne struktury Solidarności. Warto wspomnieć, że w zwalczaniu drugiego obiegu uczestniczyły wówczas również jednostki milicji. Chociażby przy ich pomocy dokonywano kontroli pojazdów, mieszkań, legitymowano osoby przewożące, przenoszące bibułę, sprawdzano też w zakładach pracy, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt, materiały biurowe w instytucjach i w przedsiębiorstwach. Głównym celem Służby Bezpieczeństwa była wówczas likwidacja drugiego obiegu, co zamierzano osiągnąć w wyniku koordynacji działań w płaszczyźnie, w trzech płaszczyznach właściwie, politycznej, prawnej oraz operacyjnej. Podejmowane wówczas działania obejmowały zapobieganie, rozpoznawanie wykrywanie działalności niezależnych oficyn. Jeśli chodzi o zapobieganie, polegać ona w myśl planów, w myśl też realizowanych tychże planów, polegało ono na niedopuszczeniu do powstawania i rozpowszechniania się działalności poprzez ujawnianie czynników sprzyjających jej zaistnieniu i tworzeniu warunków uniemożliwiających podjęcie tej działalności przez określone osoby, a gdy już taka działalność została podjęta, na ograniczaniu jej ujemnych skutków. Formą zapobiegania były rozmowy ostrzegawcze z współpracownikami niezależnych oficyn, ale też nowa forma w tym czasie, rozmowy, tak zwane rozmowy profilaktyczne z członkami ich rodzin. I tutaj efektem tychże rozmów, jak odnotowano, przyniosły skutek tylko w nielicznych przypadkach i tylko w stosunku do osób, które zostały ujawnione w początkowym okresie współpracy z wydawnictwem. W zakresie rozpoznawania działalności niektórych oficyn wydawniczych wykorzystywano osobowe źródła informacji oraz techniczne środki pracy operacyjnej, takie jak inwigilację korespondencji, obserwację, podsłuchy pokojowe i telefoniczne. W stosunku do wydawnictw podziemnych tajna policja polityczna PRL realizowała trzy rodzaje działań operacyjnych po 13 grudnia. Rozpracowanie osób zaangażowanych w przygotowanie dróg i kolportaż oraz likwidacja punktów poligraficznych i kolportażowych. Drugi rodzaj działań, czyli wpływanie na profil wydawniczy niektórych oficyn oraz wprowadzenie do nich osobowych źródeł informacji. Wreszcie trzeci rodzaj istotny tychże działań, kreowanie działalności wydawniczej poprzez produkcję tak zwanych fałszywek, które służyć miały prowokacji, dezinformacji i kompromitacji określonych osób oraz skłócenia różnych ułamów opozycji. Dobrze. Pod koniec lat 80. ta taktyka została jeszcze urozmaicona poprzez wprowadzając do kary finansowe. W świetle zapisów ustawy z 24 października 1986 roku kolegia mogły skazywać na karę aresztu lub grzywny. Nowym działaniem była kontrola w związku z tą ustawą i przejmowanie sprzętu. Wreszcie rozmowy ostrzegawcze prowadzone w ramach akcji Brzoza, ale też taktyka tak zwanego podbierania autorów, czyli stwarzanie im możliwości publikowania w wydawnictwach oficjalnych. Tutaj macie Państwo pokazane na slajdzie numer 17 przykład realizowania tej taktyki w odniesieniu do Krakowa. Liczbę wszczętych w poszczególnych latach spraw. Tutaj z racji ograniczeń czasowych nie ma czasu, żeby dokładnie przyjrzeć się tej statystyce, ale w publikacji będzie to szerzej przedstawione, szerzej omówione. Jeśli mówimy o tym drugim rodzaju działań, tym kreowaniu fałszywek, jest to też problem opisany i znany, czyli tutaj produkcja przez służby bezpieczeństwa fałszywych numerów pism, jak to miało chociażby miejsce w przypadku, w pierwszym okresie działań służb bezpieczeństwa w przypadku pisma Podaj Dalej, ale też w przypadku krakowskiego czasopisma po prostu BIS. Wpływanie na profil wydawniczy, trzeci rodzaj działań, przede wszystkim tutaj działanie osobowych źródeł informacji poprzez zbieranie informacji, poprzez przejmowanie nakładów, poprzez działania dezintegracyjne. Jeśli mówimy o istotnej roli agentury, wspomniani przeze mnie w przypadku wydawnictwa Konstytucji 3 Maja, w przypadku krakowskiej oficyny wydawniczej, ale też na przykład znany przypadek wydawnictwa imienia generała Fieldorfa Nila, które powstało z inspiracji służb bezpieczeństwa. Niezwykle istotny element w tym, że wpływaniu na profil wydawniczy, nawet tworzenie kontrolowanych oficyn przy współpracy funkcjonariuszy Departamentu II, jak to miało miejsce w przypadku wydawnictwa Rytm. I wreszcie techniczne środki pracy operacyjnej, niezwykle istotne, z nich pozyskiwano wiele informacji, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy te możliwości osobowych źródeł informacji były niepełne. Jakie zatem wnioski wpłyną z tych naszych bardzo krótkich i bardzo syntetycznych rozważań? Po przeanalizowaniu działalności aparatu represji skierowanej przeciwko drugiemu obiegowi nasuwają się następujące wnioski. działania służb bezpieczeństwa wobec niezależnego obiegu wydawniczego przede wszystkim charakteryzowały trzy funkcje główne: informacyjna, represyjna, profilaktyczna, czyli manipulacyjna. Jak wiemy, Służba Bezpieczeństwa dobrze sobie radziła z funkcją zarówno informacyjną, jak i represyjną. Natomiast co do funkcji profilaktycznej, czyli manipulacyjnej, sytuacja była nieco problematyczna. Na podstawie zachowanych źródeł nie sposób bowiem ocenić, czy bezpiece udało się skutecznie realizować te działania i neutralizować tym samym środowiska opozycyjne odpowiedzialne za publikacje drugoobiegowe. Tutaj pewnym przyczynkiem są właśnie chociażby funkcja Henryka Karkoszy i Lesława Maleszki, jak również zaprzestanie ograniczania tychże działalności. Środki represyjne stosowano przeważnie w stosunku do drukarzy, natomiast wobec członków redakcji, wydawców, kolporterów przeważały metody manipulacyjne, właśnie takie jak dezintegracja, dezinstrumentalizacja. Na tej podstawie część dawnych opozycjonistów, część działaczy podziemia wydawniczego formułowało później tezę o nieudolności służb bezpieczeństwa, utożsamiając ją, jej skuteczność z represyjnością. Rozumiem, że mój czas już się kończy. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Szersze omówienie tego bardzo ciekawego tematu znajdzie się w numerze Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989. W numerze za rok 2021. Zachęcamy, żeby śledzić nasze pismo. Szanowni Państwo, teraz głos oddam pani doktor Annie Marcinkiewicz-Kaczmarczyk z IPN-u w Warszawie. Referat będzie dotyczył działań SB wobec kobiet, działaczek NSZZ, Solidarność. Wybrane przykłady w latach 1980-1989. Bardzo proszę panią doktor o zabranie głosu. Proszę włączyć mikrofon, bo nie słyszymy pani doktor. Czyli już słyszymy, tak?
Halo, witam Państwa serdecznie. Słychać mnie dobrze?
Tak,
był problem z głosem. Chciałabym Państwu opowiedzieć kilka słów, wprawdzie, bo tutaj czas jest dość ograniczony, o działaniach służb bezpieczeństwa wobec kobiet, działaczek opozycji w latach 80. Oczywiście ograniczę to do kilku wybranych przykładów. Kilka słów może w ogóle o działalności niepodległościowej POLE, której tradycje sięgają znacznie wcześniej, prawda, już w XIX wieku. Polki uczestniczyły w powstaniach narodowych. Podczas I wojny światowej działały w polskiej organizacji wojskowej, a niektóre nawet walczyły w legionach polskich w męskich przebraniach, jak na przykład Wanda Gerc. W okresie wojny o granicę w 1918 roku powstała na przykład pierwsza żeńska formacja wojskowa, Ochotnicza Legia Kobiet, a w okresie II wojny światowej możemy już mówić o masowym udziale kobiet w działaniach niepodległościowych, gdyż kobiety walczyły zarówno w Armii Krajowej, jak i w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Powiedziałam o tym celowo, gdyż późniejsza działalność właśnie kobiet w opozycji w latach 80., wcześniej już nawet w ruchu strajkowym, prawda, kiedy się tylko zaczął, była jakby kontynuacją i stanowi taką całość, prawda, tej działalności niepodległościowej, i bardzo ważną, prawda, kontynuację tego, co było wcześniej. Proszę Państwa, wcześniej zajmowałam się oczywiście historią działalności niepodległościowej kobiet, ale bardziej kobiet z okresu I wojny światowej, II wojny światowej. W zasadzie moje badania dotyczące kobiet, działaczek Solidarności, działaczek opozycji w latach 80. są w zasadzie bardzo takie, prawda, początkowe. I co mnie ogromnie zaskoczyło, kiedy zaczęłam szukać publikacji związanych z tym tematem, no byłam mocno zaskoczona, ponieważ ich jest tak naprawdę bardzo niewiele. No taką najbardziej znaną publikacją obszerną jest oczywiście praca profesora Centkiewicza Anna Solidarność, życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki z 2010 roku. Jednakże oprócz tego to w zasadzie możemy znaleźć no, artykuły, prawda, naukowe poświęcone co po niektórym ważniejszym kobietom, prawda, które odznaczyły się w działalności niepodległościowej tego okresu. No oczywiście relacje wspomnieniowe, tak jak Ewy Kubasiewicz bez prawa powrotu. Bądź też na przykład na relacjach wspomnieniowych zostały również oparte prace Anny Herbich, Dziewczyny z Solidarności, Prawdziwe historie, czy Dziewczyny z Konspira, Agnieszki Lewandowskiej-Konkol, ale są to bardziej prace popularno-naukowe. No oczywiście działaczki opozycji są opisywane we wszelkich, prawda, książkach dotyczących historii opozycji tego okresu, z tym, że nikt nie napisał o nich żadnej odrębnej monografii, no i myślę, że jest to wyzwanie dla jakiegoś, prawda, badacza. Celem mojego artykułu jest ukazanie działalności kobiet zaangażowanych w pracę niepodległościową, no ale ze względu na ograniczoną oczywiście objętość czasową, przedstawiłam postacie tylko kilku, no takich najbardziej znanych w zasadzie kobiet i ukazałam pokrótce ich doświadczenia z tego okresu, no i oczywiście działania służb bezpieczeństwa wymierzone w nie. Chciałabym tutaj powiedzieć króciutko o Janinie Wersztajn, Zofii Romaszewskiej, Ewie Tomaszewskiej oraz Annie Kołakowskiej, która wówczas nosiła nazwisko Stawicka. Każda z wymienionych bohaterek urodziła się w innym okresie historycznym. Pierwsza jeszcze przed wybuchem wojny w 1930 roku. Zofia Romaszewska w trakcie wojny w 1940. Ewa Tomaszewska 2 lata po jej zakończeniu. A najmłodsza Anna Stawicka dużo, dużo, dużo później w 1964 roku. Wybór tych osób, prawda, te postacie pokazują, że opozycja lat 70., 80., prawda, skupiała przedstawicielki różnych pokoleń, które często posiadały, prawda, całkowicie odmienne doświadczenia życiowe. Co jeszcze można powiedzieć o tych działaczkach? Były wśród nich przedstawicielki również różnych środowisk społecznych, zarówno z wykształceniem średnim, wyższym, jak i zawodowym. Najbardziej znana działaczka, legenda Solidarności, wspomniana już przeze mnie Anna Walentynowicz, miała wykształcenie zawodowe, ale bohaterki niniejszego artykułu były absolwentkami szkół średnich i studiów wyższych. Zofia Romaszewska i Ewa Tomaszewska ukończyły Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a Janina Wersztajn miała wykształcenie średnie, ukończyła liceum ogólnokształcące. No z tym, że ona od początku reprezentowała postawę opozycyjną wobec władz i ona miała problemy z dostaniem się na studia i z tego też względu tych studiów nie skończyła. Jeśli chodzi o najmłodszą działaczkę Annę Stawicką, ona dopiero w 1984 roku podjęła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Co jeszcze można powiedzieć? Kobiety, które były zaangażowane w tę pracę niepodległościową, reprezentowały postawy patriotyczne. Postawy te były oczywiście ukształtowane w domu, można by spojrzeć na ich rodziny. Zofia Romaszewska była córką Stanisława Płockiego i Ewy Praus-Płockiej. Jej ojciec był oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej, a matka no, członkinią dywersji i sabotażu kobiet Armii Krajowej. Obydwoje rodzice walczyli w Powstaniu Warszawskim, stąd też wiadomo, że u córki również, córka również reprezentowała postawę patriotyczną. Również patriotyczną postawę z domu rodzinnego wyniosła Janina Wersztajn. Jej ojciec, oficer rezerwy, walczył w wojnie o granicę w 1920 roku, a później został zamordowany przez NKWD. Tak samo tradycje patriotyczne z domu rodzinnego wyniosła Anna Stawicka-Kołakowska, która po latach w wywiadzie udzielonym w 2011 roku wspominała, że dziadek tak barwnie opowiadał o historii Polski, że miałam ochotę wsiadać na konia i ruszać do boju. Także mówi to, prawda, samo za siebie. Teraz pokrótce może po parę słów na temat działalności, prawda, tych osób. Niektóre z tych działaczek angażowały się w działalność niepodległościową już znacznie wcześniej. Zofia Romaszewska, jak już wspomniano, pod koniec lat 60. była współinicjatorką zbierania podpisów pracowników naukowych w obronie zawieszonego w prawach studenta Adama Michnika. Od 1976 roku organizowała zbiórki pieniędzy w celu pomocy represjonowanym robotnikom, którzy strajkowali w Radomiu i w Ursusie. Później pełniła funkcję kierownika Biura Interwencyjnego Komitetu Obrony Robotników. Po założeniu NSZZ Solidarność Romaszewska, Wersztajn i Tomaszewska aktywnie włączyły się do działalności związku. Romaszewska od września 1980 roku kierowała wraz z mężem Komisją Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze Solidarności. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizowała konspiracyjne radio Solidarność. W 1980 roku do NSZZ Solidarność wstąpiła również Ewa Tomaszewska, która w latach 1980-81 była konsultantem i mediatorem zarządu regionu Mazowsza, a także współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności tego regionu. Janina Wersztajn była członkiem prezydium Komitetu Założycielskiego Solidarności. W dniu 14 grudnia 1981 roku współorganizowała akcję protestacyjną. Dwa dni później uczestniczyła w demonstracji pod pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku, gdzie została dotkliwie pobita przez ZOMO i znalazła się w tamtejszym szpitalu. Od stycznia do sierpnia 1982 roku w jej mieszkaniu była podziemna drukarnia, gdzie wydawano m.in. pismo Gryps. Najmłodsza z przedstawionych działaczek, Anna Stawicka, od 1980 roku uczestniczyła w wiecach rocznicowych i demonstracjach protestacyjnych w Gdańsku. W październiku 1980 roku wstąpiła do Ruchu Młodej Polski i kolportowała ulotki oraz wydawnictwa niezależne. W grudniu 81 współorganizowała modlitwę w intencji ojczyzny w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. W dniu 30 grudnia kolportowała ulotki z informacjami o wspomnianych modlitwach w kościołach na terenie Gdańska. Wszystkie bohaterki, wymienione przeze mnie bohaterki, o których mówię w niniejszym referacie, czyli Zofia Romaszewska, Janina Wersztajn, Ewa Tomaszewska i Anna Stawicka, były inwigilowane przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw obiektowych, spraw operacyjnego sprawdzenia, spraw operacyjnego rozpracowania, a także zakładano im kwestionariusze ewidencyjne. Zofia Romaszewska już w latach 70. była rozpracowywana w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim Rodzina, a od 1978 do 89 założono jej sprawę operacyjnego rozpracowania kryptonim Graf. Wniosek o rozpoczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia Rodzina złożono w MSW w dniu 28 maja 1974 roku. W jego uzasadnieniu napisano, że Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz matka Zofii, Ewa Płoska, zajmują się zbieraniem materiału wrogiej treści politycznej na temat ustroju Polski Ludowej z zamiarem przekazania ich do paryskiej kultury oraz do Radia Wolna Europa. Jednak po dość krótkim czasie uznano, że źródło, które dostarcza tych informacji, jest mało wiarygodne i sprawę zamkniętą. Kolejną ponowną inwigilację Romaszewskich rozpoczęto w latach 80. w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim Graf. Ostatecznie Zofię aresztowano w lipcu 82 roku pod zarzutem, że od kwietnia do lipca tego roku w porozumieniu z innymi osobami redagowała i nagrywała teksty do audycji dla nielegalnej radiostacji Radio Solidarność, które następnie były emitowane drogą radiową, a zawierały w swej treści wiadomości fałszywe dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. W dokumentacji organów bezpieczeństwa brak natomiast szerszej dokumentacji dotyczącej Ewy Tomaszewskiej. Można natomiast znaleźć pewne informacje na kartach kartotecznych. Na przykład na karcie kartotecznej z kartoteki ogólnoinformacyjnej odnotowano, że była ona organizatorem malowania wrogich napisów przed 13 grudnia 81 roku. Ponadto w styczniu 82 roku w jej mieszkaniu ujawniono szereg wrogich wydawnictw sporządzonych po 13 grudnia. Na innej karcie kartotecznej można znaleźć rejestrację Wydziału III Komendy Stołecznej MO. Zarejestrowano ją jako kandydata na TW, ale na innej karcie kartotecznej znowu odnotowano, że owszem, przeprowadzono z nią rozmowę, ale nigdy oświadczenia o lojalności nie podpisała. Przeciwko Janinie Wersztajn w latach 82-83 Wydział V Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku prowadził sprawę operacyjnego rozpracowania kryptonim Cela. Podejrzewano ją wówczas o kolportaż nielegalnego biuletynu GRYPS. Materiały dotyczące tej sprawy zostały jednak zniszczone. Wiadomo jednak, że została aresztowana i osadzona w areszcie śledczym w Gdańsku w sierpniu 1982 roku. Na początku września wszczęto przeciwko niej śledztwo. Oczywiście podejrzewano ją o redagowanie, drukowanie i kolportaż nielegalnie wydawanych pism i ulotek zawierających w swojej treści fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny. Anna Stawicka była natomiast rozpracowywana wraz z innymi działaczami Ruchu Młodej Polski w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania prowadzonej w latach 81-82 przez Komendę Wojewódzką MO w Gdańsku. No tutaj odnotowano fakt, że działacze tej organizacji spotkali się w styczniu 82 roku w kawiarni Mokka w Gdańsku i wówczas Stawicka została zatrzymana, ale zwolniono ją ze względu na młody wiek. Wkrótce jednak została aresztowana, pomimo iż miała, prawda, dopiero 16 lat. Działaczki i działacze Solidarności byli skazywani na podstawie przepisów karnych zawartych w rozdziale 6 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym oraz na podstawie kodeksu karnego z 1969 roku. Z artykułu 48 wspomnianego dekretu oraz z artykułu 282 kodeksu karnego została skazana Zofia Romaszewska. 17 lutego 1983 roku otrzymała ona wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Na wolność jednak wyszła na mocy amnestii w lipcu 1983 roku. Na podstawie artykułu 42 tego samego dekretu Ewa Tomaszewska została internowana. Najpierw umieszczono ją w ośrodku odosobnienia w Warszawie, w Olszynce Grochowskiej, a potem w ośrodku odosobnienia w Gołdapi. W dniu 26 czerwca 1982 roku została czasowo zwolniona na okres leczenia szpitalnego, a w lipcu tego roku podjęto decyzję o uchyleniu internowania. Janina Wersztajn została zatrzymana 12 sierpnia 1982 roku i umieszczona w areszcie tymczasowym. Również oskarżono ją o to, że nie odstąpiła od działalności w ramach Solidarności, pomimo iż organizacja ta została zlikwidowana, a także oskarżono ją o to, że zorganizowała w swoim mieszkaniu w Sopocie nielegalną drukarnię. W rezultacie postępowanie karne przeciwko Janinie Wersztajn zostało umorzone w lipcu 83 roku przez Sąd Rejonowy w Sopocie na podstawie ustawy o amnestii. W kwietniu 1982 roku Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał również Annę Stawicką z artykułu 48 dekretu o stanie wojennym i Anna Stawicka została skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności. Oczywiście oskarżona została o rozpowszechnianie ulotek zawierających wrogie treści skierowane przeciwko Polsce Ludowej. Ostatecznie Anna Stawicka przebywała w więzieniu w Fordonie do sierpnia następnego roku. W dniu 11 sierpnia 1982 roku Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wyraził zgodę na przerwę w odbywaniu przez nią kary ze względu na konieczność kontynuowania przerwanej nauki. Ona miała wówczas 17 lat, więc W lipcu 1983 roku Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni ponownie rozpatrzył jej sprawę i wydał wyrok uniewinniający. Proszę Państwa, kilka słów już pomalutku zbliżając się do końca. Chciałabym powiedzieć o tym, że jak widać wszystkie omawiane przeze mnie działaczki przebywały w aresztach śledczych lub więzieniach, gdzie oczywiście warunki pozostawiały wiele do życzenia. Bardzo często działaczki polityczne umieszczano w jednej celi z kryminalistkami. Ponadto bardzo złe były warunki bytowe. Anna Stawicka wspominała, że wspominając więzienie w Fordonie, pisała, że było ono nieprawdopodobnie zakaraluszone w nocy, natomiast z różnych kątów wychodziły plusy, które nas boleśnie kąsały. Zresztą o tym więzieniu wszystkie relacje są bardzo negatywne. Służba więzienna również traktowała więźniarki polityczne z dużą niechęcią. Bardzo często stosowano wobec nie surowe kary, na przykład taką bardzo często stosowaną karą było pozbawienie prawa do paczek żywnościowych, które dostawały uwięzione od rodzin. W ten sposób na przykład została ukarana Janina Wersztajn, kiedy przebywała w areszcie śledczym w Gdańsku. Ponadto Janina Wersztajn również została inną karą ukarana, cofnięto jej zgodę na korzystanie z posług religijnych i pozbawiono ją kontaktów z księdzem, gdyż podejrzewano, że wykorzystywała te kontakty do przekazywania nielegalnej korespondencji. No oczywiście zjawiska te powodowały sprzeciwy więźniarek, które pisały odwołania do władz nadrzędnych, no a także na przykład organizowały głodówki protestacyjne. I proszę Państwa, co jednak ważne, żeby podkreślić, pobyt w tych aresztach śledczych i więzieniach, chociaż był przecież trudnym doświadczeniem, nie spowodował żadnych zmian w postępowaniu tych osób. Większość z nich zachowywała się z godnością i nie okazywała słabości, a nawet jak wspominała po latach Anna Stawicka-Kołakowska, twierdziły, że w zasadzie ten pobyt w więzieniu kształtował zarówno charakter, światopogląd, jak i postawę życiową. Potwierdzeniem tej opinii jest to, że w zasadzie większość tych działaczek po wyjściu z więzienia ponownie kontynuowała działalność niepodległościową. Na przykład Ewa Tomaszewska po wyjściu z więzienia współpracowała z Komisją Interwencji i Praworządności Solidarności. Została ponownie zatrzymana w dniu 5 grudnia 1983 roku pod kopalnią Wujek wraz z Aną Walentynowicz. Pod koniec grudnia tego roku Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej MO Katowice wszczął przeciwko niej postępowanie przygotowawcze za znieważenie funkcjonariusza MO i zastosował areszt tymczasowy. No ale 7 miesięcy później sprawa została umorzona. Janina Wersztajn w latach 83-86 była kolportemką pism Nasz Czas i Rozwaga i Solidarność. W październiku 85 roku została ponownie zatrzymana i osadzona w areszcie śledczym w Gdańsku. Umorzono sprawę przeciwko niej we wrześniu 86. Przez cały ten okres Janina Wersztajn była inwigilowana przez służby bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania alternatywy. W grudniu 1987 roku została zatrzymana po raz kolejny za to, że umieszczała w miejscach publicznych ulotki. Wówczas to została ukarana karą grzywny. Proszę Państwa, żeby to tak zakończyć. Tak naprawdę działaczki opozycji zostały dopiero uniewinnione i zrehabilitowane po przemianach w 1989 roku. Wiele z nich zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. W 2010 został ustanowiony Krzyż Wolności i Solidarności, który w latach 2015-2020 otrzymały m.in. Zofia Romaszewska, Ewa Tomaszewska i Anna Stawicka-Kołakowska. W 2006 odznaczono Zofię Romaszewską odznaczono Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej. A w 2016 prezydent Andrzej Duda nadał jej Order Orła Białego i została powołana w skład kapituły Orła Białego. W 2019 otrzymała medal stulecia odzyskanej niepodległości. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 oznaczono Janinę Wersztajn, a w 2009 Annę Stawicką-Kołakowską. Ewa Tomaszewska w 2010 otrzymała Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski. Postawy i działalność opisanych wyżej działaczek stanowią tylko niewielki fragment udziału kobiet w pracach niepodległościowych tego okresu. Ich zaangażowanie i wspólna z kolegami walka o demokrację przyczyniły się w sumie do przemian ustrojowych w 1989 roku. Z tego też względu myślę, że tematyka poruszona w niniejszym artykule, bo ona wiadomo, że nie została wyczerpana, to jest tylko jakaś
Pani
malutka namiastka, bardzo, prawda?
Pani doktor, bardzo proszę
ale mam nadzieję,
że pilnowanie
stanie
czasu.
Się inspiracją do dalszych badań na ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie. Szanowni Państwo, teraz poproszę o zabranie głosu przez pana doktora Przemysława Zwiernika z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Pan doktor wygłosi referat dotyczący działań Specjalnej Grupy Operacyjnej SB w Poznaniu w 1982 roku. Bardzo proszę. Przemysławie, prosimy włączyć mikrofon. Słychać, wszystko jest dobrze. Dziękuję. Aha. Bardzo prosimy o uruchomienie mikrofonu, bo pana nie słychać, panie doktorze.
A teraz?
Tak, teraz jest dobrze.
Przemysławie, prosimy włączyć mikrofon.
Dzień dobry, czy słychać mnie teraz?
Tak, tak, wszystko dobrze.
Mogę rozpoczynać, tak?
Tak jest, proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo.
Słychać, wszystko jest dobrze. Dziękuję.
Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym...
Bardzo prosimy o uruchomienie mikrofonu, bo pana nie słychać, panie doktorze.
Tutaj mi wskazuje, że jest mikrofon uruchomiony.
Tak, teraz... Panie, prosimy włączyć mikrofon.
Dzień dobry, czy słychać mnie teraz?
Tak, słychać.
Tak, tak, wszystko dobrze.
Mogę rozpoczynać, tak?
Tak jest, proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo.
Teraz panie doktorze, prosimy, żeby wyłączył pan transmisję przez stronę internetową. Na stronie internetowej Instytutu, jeśli pan ogląda, być może stąd są te zakłócenia.
Tak,
wszystko dobrze. Mogę rozpoczynać,
tak? Dzień dobry.
Dzień dobry, szanowni państwo. Panie doktorze, prosimy, żeby wyłączył pan transmisję przez stronę internetową.
Już.
Na stronie internetowej Instytutu, jeśli pan ogląda, być może stąd są te zakłócenia.
A jeśli może łatwiej będzie wyciszyć głośniki, może to też jest przyczyna tych zakłóceń. Jest teraz już? Może spróbujemy.
Halo? No, nie, nie wiem. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji. Moim zamiarem było przygotowanie do opublikowania w wydawnictwie pokonferencyjnym dokumentu dotyczącego tematu mojego wystąpienia, czyli działań Grupy Operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu, która została powołana do rozbicia podziemnych struktur Solidarności. Niestety zachowało się niewiele materiałów dokumentujących działalność tej grupy. Można nawet stwierdzić, że zachowały się one w stanie szczątkowym. Mimo to sądzę, że jej działalność powinna zostać opisana, a obecna konferencja i późniejsza publikacja jest najlepszą okazją, aby to uczynić. 11 sierpnia 1982 roku zastępca komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do spraw Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu, pułkownik Zenon Doroszewski, zatwierdził powołanie grupy operacyjnej. Jej celem była, tutaj cytat, pełna koordynacja działań Służby Bezpieczeństwa przy zachowaniu pełnej konspiracji w zakresie zwalczania nielegalnych podziemnych struktur NSZZ Solidarność. W dokumentach brak jakiejkolwiek informacji, czy grupa ta posiadała kryptonim. W skład tej grupy weszły następujące osoby. Kapitan Ryszard Krasicki, zastępca naczelnika Wydziału 5 Służby Bezpieczeństwa. Kapitan Kazimierz Ziomek, zastępca naczelnika Wydziału 3. Major Edmund Sowiński, zastępca naczelnika Wydziału 4. oraz major Franciszek Szych, zastępca naczelnika Wydziału 2. Przyczyną powołania tej grupy w tamtym czasie było powołanie podziemnego tymczasowego zarządu regionu NSZZ Solidarność Wielkopolska w wyniku połączenia dwóch działających wcześniej struktur podziemnych, to jest konspiracyjnego zarządu regionu i tymczasowej komisji koordynacyjnej NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska, oraz zejście do podziemia i objęcie kierownictwa TZR przez Janusza Pałubickiego, co spowodowało w ocenie Służby Bezpieczeństwa, cytat, nową jakościową sytuację operacyjną. Zakres działania tej grupy został szczegółowo określony w planie działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu zmierzających do rozpracowania i likwidacji działających podziemnych struktur NSZZ Solidarność na terenie Poznania i województwa poznańskiego. W dokumencie, jest to jedyny dokument, w którym ta nazwa została użyta, przedstawiono ówczesne rozpoznanie operacyjne Służby Bezpieczeństwa. Opisano dotychczasową wiedzę na temat najważniejszych działań prowadzonych przez różne wydziały Służby Bezpieczeństwa w Poznaniu, z podaniem kryptonimów wielu spraw operacyjnych, a także stanem agentury z pseudonimami i numerami rejestracyjnymi. Podano także nazwiska osób, które były wówczas rozpracowywane w ramach poszczególnych spraw operacyjnych. Także ten dokument przedstawia pewną wiedzę, którą Służba Bezpieczeństwa miała w sierpniu 1982 roku na temat działalności podziemnej w Poznaniu. Dokument ten zawiera również plany przedsięwzięć operacyjnych, które miały być realizowane w następnych miesiącach. W tym ujęto działania o charakterze specjalnym, dezinformacyjnym oraz dezintegracyjnym. Działania te miałyby się koncentrować wokół kilku grup i środowisk i do najważniejszych należały wówczas tymczasowy zarząd regionu NSZZ Solidarność, podziemne pisma, przede wszystkim Obserwator Wielkopolski i Pismo Solidarni, klasztor Ojców Dominikanów w Poznaniu, Radio Solidarność oraz Zakłady Przemysłu Metalowego HC Gielski Poznań. Jeżeli chodzi o tymczasowy zarząd regionu, tak jak już wspominałem, powstał on na początku sierpnia 1982 roku z połączenia dwóch wcześniej działających struktur podziemnych. Z konspiracyjnym zarządem regionu było związane wspomniane już pismo Solidarni, natomiast z tymczasową komisją koordynacyjną regionu Wielkopolska pismo Obserwator Wielkopolski. W związku z powołaniem tymczasowego zarządu regionu Janusz Pałbicki zszedł do podziemia, zaczął się ukrywać i podpisywał swoim nazwiskiem wszystkie oświadczenia, komunikaty, apele TZR-u, a w listopadzie 1982 roku wszedł także pod własnym nazwiskiem w skład tymczasowej komisji koordynacyjnej, tej ogólnopolskiej tymczasowej komisji koordynacyjnej. Jak wynika z przedmiotowego dokumentu, do Janusza Pałbickiego udało się dotrzeć tajnemu współpracownikowi o pseudonimie Piotr. W dokumencie podano jego numer rejestracyjny, dlatego jego identyfikacja jest stuprocentowa i działalność tej osoby została także potwierdzona w późniejszych relacjach przewodniczącego TZR. TW Piotr był przed wprowadzeniem stanu wojennego członkiem Komisji Krajowej, stąd posiadał możliwości docierania do wielu osób działających wówczas w konspiracji. W wyniku intensywnych działań Służby Bezpieczeństwa w grudniu 1982 roku Janusz Pałbicki został aresztowany w mieszkaniu, w którym się ukrywał. Zostały także aresztowane inne osoby, które były członkami TZR-u lub z nim współpracowały, lub współpracowały z TZR-em. Natomiast w oficjalnym komunikacie przedstawiono wersję, że tymczasowy zarząd regionu został całkowicie zlikwidowany, co nie było zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ inne osoby nieznane Służbie Bezpieczeństwa tą działalność kontynuowały. Jeżeli chodzi o Obserwator Wielkopolski i pismo Solidarni, to jak wspomniałem, były to pisma wcześniej związane z podziemnymi strukturami działającymi w Poznaniu. Obserwator Wielkopolski był najdłużej wydawanym pismem podziemnym, ponieważ ukazywał się do stycznia 1990 roku. W dokumencie, w omawianym dokumencie przedstawiono wykaz kilkunastu osób, które w ocenie Służby Bezpieczeństwa miały być członkami redakcji Obserwatora Wielkopolskiego. W tym dokumencie podano funkcje, które miały te osoby pełnić w ramach tych prac redakcyjnych, natomiast w rzeczywistości żadna z tych osób nigdy nie była w redakcji Obserwatora Wielkopolskiego, więc w tym wypadku to rozpoznanie było całkowicie błędne. Trochę gorzej sytuacja wyglądała w przypadku pisma Solidarni, ponieważ było ono rozpracowywane w ramach sprawy Podziemie. Ta sprawa niestety została całkowicie zniszczona, dlatego nie wiadomo, jaki był przebieg tego rozpracowania. Jednak w lutym 1983 roku nastąpiła wpadka tego pisma. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rewizję w tym czasie, gdy drukowano to pismo, zostali aresztowani drukarze i niektóre osoby z redakcji tego pisma. One jeszcze ukazywały się przez pewien czas, później przez pewien okres się nie ukazywało i pod innym tytułem kontynuowano jego wydawanie od 1984 roku jako pismo, jako organ tymczasowego zarządu regionu. Bardzo intensywne działania operacyjne prowadzono także w stosunku do Dominikanów, ponieważ od wprowadzenia stanu wojennego działał tam ośrodek pomocy osobom represjonowanym. Ponadto w darach przywożonych z zachodu docierały tam materiały poligraficzne, które były przekazywane redakcjom niektórych pism podziemnych. Między innymi one trafiały do Obserwatora Wielkopolskiego. Z tego dokumentu wynika, że pewne informacje na ten temat przekazywał tajny współpracownik o pseudonimie Szkot. Także informował on o działalności dwóch Dominikanów, ojca Honoriusza Stanisława Kowalczyka i ojca Aleksiewicza. Byli oni bardzo mocno zaangażowani w działalność pomocową dla osób represjonowanych. I z dokumentów, innych dokumentów wynika, że przez cały czas prowadzono wobec nich działania operacyjne. Co bardzo istotne, w tym dokumencie zaznaczono, że należy ich objąć opieką operacyjną, przy czym słowo opieka zostało użyte w cudzysłowu. I kilka miesięcy później, 17 kwietnia 1983 roku, ojciec Honoriusz miał wypadek samochodowy, zmarł 8 maja i ta sprawa, okoliczności tego wypadku do dzisiaj nie została tak naprawdę wyjaśniona. Działacze Solidarności, działacze opozycyjni zawsze mieli podejrzenia, że jednak to nie był zwykły wypadek samochodowy, ale były tutaj prowadzone jakieś działania przez Służbę Bezpieczeństwa. To nie udało się do tej pory wyjaśnić. Kolejnym takim obszarem działań operacyjnych tej grupy operacyjnej było Radio Solidarność. Radio Solidarność w Poznaniu rozpoczęło działalność 12 maja 1982 roku i dość szybko zaczęło nadawać na fonii telewizyjnej w godzinach emisji dziennika telewizyjnego. Jak wynika z opisu zawartego w tym dokumencie, Służba Bezpieczeństwa posiadała niewiele informacji na temat działalności tego radia. Wiemy, że ono było później rozpracowywane w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie Pająk, jednak ta sprawa także została zniszczona. Też nie wiemy, jakie były szczegółowe działania podjęte wobec radia. Jedyna wpadka nastąpiła w 1984 roku, gdy aresztowano jedną osobę po nadaniu kolejnej audycji wyemitowanej z mieszkania w jednym z bloków w Poznaniu. Z innych dokumentów wynika, że ta wpadka była wynikiem działań radio kontrwywiadu. I kolejny obszar zainteresowania grupy operacyjnej to zakłady przemysłu metalowego HC Gielski w Poznaniu. Był to największy zakład przemysłowy, zatrudniał około 20 tysięcy osób. Solidarność przed stanem wojennym liczyła tam około 18-19 tysięcy osób, a więc był to potężny zakład pracy, bardzo aktywnie działający. Także po wprowadzeniu stanu wojennego organizowano cykliczne strajki co miesiąc. W kolejnej miesięcznicy stanu wojennego prowadzono także intensywną działalność podziemną. I w tym przypadku decyzją tej grupy operacyjnej postanowiono powołać pozorowaną grupę konspiracyjną działającą na terenie HCP z własnym wydawnictwem. Jak wynika z innych dokumentów, rzeczywiście w tym okresie takie wydawnictwo powstało. Nosiło ono tytuł Wolny Robotnik, przy czym w tym czasie autentyczna struktura podziemna, tymczasowa komisja zakładowa wydawała pismo Informator KCP. Dość szybko działacze Solidarności zorientowali się, że to jest fałszywka i w prasie podziemnej się pojawiły ostrzeżenia przed kolportowaniem tego pisma. W tymże dokumencie szczegółowo określono, co ma ukazywać się w tej fałszywce i jaki jest cel jej wydawania. Otóż stwierdzono, że celem wydawania tego pisma ma być zainteresowanie pracowników problematyką typowo zakładową, tak jak nadużycia, klikowość, złe warunki socjalno-bytowe. Natomiast miano w nim pomijać tak zwane wątki wrogie, czyli antysocjalistyczne. I rzeczywiście w tych zachowanych egzemplarzach, bo zachowało się kilka numerów tego pisma, analizując jego treść, można stwierdzić, że rzeczywiście ona odpowiada tym założeniom, które znamy z tego dokumentu. Na łamach tego pisma pisano o sprawach socjalno-bytowych, na przykład dotyczących złych regulacji płac, o bałaganie panującym na halach, o braku przydziałowego mydła, proszku, o delegowaniu na wyjazdy zagraniczne, cytat, zaufanych kierownictwa, czy takich problemach zakładowych. Natomiast nie zachęcano do udziału w demonstracjach, na przykład przed drugą rocznicą sierpnia 1980 roku pisano, że my sami musimy zdecydować, w jakiej formie każdy z nas będzie obchodził tą drugą rocznicę, a w kolejnym numerze chwalono za postawę, że wiele osób nie poszło uczestniczyć w demonstracji ulicznej, aby nie narażać się na ślepe represje. A więc treść tych gazetek potwierdza te założenia, które napisano w tym dokumencie. Tak jak już wspomniałem, ten dokument zawiera także szczegóły dotyczące innych środowisk, innych organizacji, jednak analizując to i porównując z dzisiejszą wiedzą, można stwierdzić, że wówczas Służba Bezpieczeństwa nie posiadała pełnego rozpoznania co do działalności podziemnej w Poznaniu. Częściowo nawet to rozpoznanie było błędne. Natomiast ono się zmieniało w miarę rozwoju sytuacji. W następnych miesiącach ta sytuacja ulegała zmianom, na przykład dotyczyło chociażby rozpracowania tymczasowego rządu regionu i późniejszych aresztowań. Jednak brak innych dokumentów wynikających ze zniszczenia wielu spraw operacyjnych nie pozwala na szczegółowe przedstawienie, w jaki sposób realizowano te sprawy operacyjne. Należy mieć jedynie nadzieję, że dalsze szczegółowe kwerendy pozwolą na odnalezienie także innych materiałów, które udokumentują działania tej grupy operacyjnej.
Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, tym referatem kończymy pierwszy dzień konferencji. Zapraszamy na dalszy ciąg w dniu jutrzejszym. Będziemy kontynuować temat metod i działalności Służby Bezpieczeństwa, a następnie uczestnicy wygłoszą referaty między innymi na temat kadr Służby Bezpieczeństwa i relacji Służby Bezpieczeństwa z innymi instytucjami i służbami. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy serdecznie na jutro.